Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy.
Witamy ponownie. Przypomnijmy, wojna polsko-rosyjska trwa. Ze strony Rosji jest to oczywiście operacja wojskowa, a nie wojna. A polska armia, która przeżywała bardzo głęboki kryzys, w czasie tej wojny w pewnym sensie się odradza.
Tak, ale zanim dojdziemy do wojny 1792, przypomnijmy, że to była właściwie jedyna wojna, jaką Polska toczyła w XVIII wieku, a równocześnie ostatnia wojna z Imperium Rosyjskim. Kolejna była dopiero w roku 1920, cud nad Wisłą, powstrzymanie tej sowieckiej nawały, tak? Czyli no wiele, wiele, wiele lat później. No chciałbym jednak jeszcze trochę powiedzieć o stanie armii polskiej w XVIII wieku. Tutaj Kitowicz daje nam bardzo szczegółowy opis. Mówiliśmy o tym, że do pewnego stopnia organizacja armii była fikcją, czyli te najwyższe tytuły, poczynając od hetmana, przez generałów, pułkowników, były de facto fikcyjne. Nikt z nich naprawdę w wojsku nie służył, choć czasami pobierał jakieś wynagrodzenie, tak? Jakaś część kosztów wojska szła do prywatnej kieszy tych pseudopułkowników czy pseudogenerałów. Oczywiście trochę inaczej z hetmanami, bo znane jest takie powiedzenie Augusta II Sasa wkrótce po jego wyborze, po elekcji na tron Polski, gdzie on powiedział, że gdybym ja wiedział, jaką władzę w Polsce ma hetman, to ja bym się nie ubiegał o koronę królewską, ja bym się ubiegał o tytuł hetmana. I coś w tym było. No jednak hetman miał tą naczelną komendę nad wojskiem i jakiekolwiek ono było, i zdarzało się, że tego wojska używał do różnych celów. Niekoniecznie do walki z jakimś zewnętrznym przeciwnikiem, ale na przykład do ingerowania w jakieś sprawy wewnętrzne. Więc tutaj siła hetmana czy hetmanów, bo byli przecież koronni, byli litewscy, siła polityczna, no i taka, powiedzielibyśmy, potencjalnie fizyczna, była nadal ogromna. Natomiast to wojsko, już pomijam ten fakt, że bardzo kiepsko dowodzone, że nie było w nim w ogóle żadnej dyscypliny, nie było też właściwie szkolone w żaden możliwy sposób. Przecież, proszę państwa, jeżeli to były chorągwie towarzyskie, no to pozycja tych żołnierzy, członków chorągwi, choć teoretycznie oni byli, no właściwie z dzisiejszego punktu widzenia należy powiedzieć, że oni byli szeregowcami, tak? No ale oni byli szeregowcami na koniach, w tych wspaniałych, z tymi wspaniałymi skrzydłami husarskimi i tak dalej. A przede wszystkim byli szlachtą.
No tak, no musimy przypomnieć, że te chorągwie towarzyskie to były chorągwie pancerne i husaria.
Tak, i to były chorągwie szlacheckie. Co do zasady, to były chorągwie szlacheckie. Więc o muszce żadnej nie było mowy, w ogóle, absolutnie. Tu bardzo ciekawie pisze o tym Kitowicz, że właśnie, że to się absolutnie nie przyjęło w polskim wojsku, żeby jakieś tam ćwiczenia robić, i wspomina tak. Pierwszy dał pochop Wojciech Niemojowski, skarbnik ostrzeszowski, chorąży znaku pancernego jego królewskiej mości. Leżą swoją w krzepicach mającego. Ten przyjął na swój koszt jednego unteroficjera pruskiego, który pocztowych, czyli szeregowych, w rozmaitych handgryfach i szarżerunkach wymusztrował. A za przykładem Niemojowskiego przez emulację poszły niektóre chorągwie, ale nie wszystkie. Towarzystwo jednak do tej musztry wcale nie należeli. Wyjaśnijmy. Towarzystwo, czyli ci przedstawiciele szlachty, którzy służyli za towarzysz, tak? Tutaj trzeba dodać, że poza towarzyszami byli jeszcze pocztowi, czyli krótko mówiąc, jeżeli szlachcic się zaciągał do chorągwi huzarskiej, to stawiał się w trzy konie, on sam i dwóch pocztowych, czyli takich, no, takich giermków, wywodząc to z tradycji jeszcze rycerskiej, no takich dwóch asystentów. Skutek był taki, że tak naprawdę służyli ci pocztowi, ten towarzysz na ogół nawet fizycznie nie przybywał na konsystencję, czyli do tego miejsca, gdzie ta chorągwie teoretycznie się znajdowała, a zajmował się swoimi własnymi sprawami. Raz do roku był taki wielki zjazd, kiedy oni wszyscy przyjeżdżali, przywozili ogromne zapasy żywności i trunków, starali się nawet zaimponować sobie nawzajem zarówno tymi trunkami, tą żywnością, jak i swoimi strojami, wyposażeniem, końmi itd., itd. No ale na co dzień do służby byli ci pocztowi. I pocztowi, no długo to była głównie taka biedna szlachta, zagrodowa szlachta, taka gołota szlachecka. Z czasem też i chłopi, i mieszczanie, powoli ten skład społeczny Wojska Polskiego się zmieniał. No niemniej, tak jak pisze Titowicz, zacytuję to zdanie jeszcze raz, towarzystwo jednak do tej musztry wcale nie należeli. Czyli krótko mówiąc, ta chorągiew składała się z pojedynczych jeźdźców. Oczywiście oni mieli jakieś tam szkolenie wyniesione z domu, z tego szkolnictwa, które wówczas było. Na przykład w tych szkołach różnych konwiktach pijarskich i innych, to Konradzie jednym z głównych przedmiotów to była gra w palcaty. Czy wiesz, co to była gra w palcaty? Całymi godzinami grano w palcaty.
No tak przypuszczam.
To polegało na tym, że po prostu młodzieniec lat 10-12 dostawał tęgi kij, stawał naprzeciwko drugiego, który też miał tęgi kij. I oni się bili kijami. Godzinami. Godzinami. To było jedno z podstawowych ćwiczeń. Oczywiście to był taki wstęp do szermierki. Jeżeli ktoś umiał dobrze obracać kijem, no to potem tak samo obracał szablą. Skutek był tylko taki, że szabla mogła zabić, kij mógł nabić guza.
No, a metoda znana od czasów starożytnych.
Tak, czyli oni, krótko mówiąc, oni na ogół dobrze jeździli konno i dobrze robili szablą. I oni uważali, że to absolutnie wystarczy. Tak? Natomiast fizycznie w ogóle się nie stawiali. Skutek był, proszę państwa, taki, że kiedy tam już pod koniec panowania Augusta III próbowano to wszystko ciągle, zawsze byli ludzie, którzy próbowali to reformować. No i stworzono taką funkcję generała inspektora. No i generał inspektor przyjeżdżał, żeby jakiś regiment skontrolować. Regiment liczył, powiedzmy, no tam, nie wiem, 2000 ludzi i dzielił się oczywiście na mniejsze oddziały. To jeżeli generał inspektor był życzliwy dowódcy, to przeprowadzał inspekcję dwudniową, tak? Czyli pierwszego dnia kontrolował połowę regimentu. Załatwiano to w ten sposób, że ponieważ oczywiście stan personalny był poniżej 50%, więc tak naprawdę stawiał się cały regiment. No i on przechodził, proszę, tu jest pełna chorągiew, tu jest pełna chorągiew, tu jest świetnie. No tutaj jest orkiestra, tu są dobosze, wszystko co, armaty, wszystko co trzeba. Dziękował, udawali się na ucztę, całą noc sobie ucztowali, a następnego dnia kontrolował drugą połowę oddziałów. No i się stawiały dokładnie te same oddziały. Zmieniali się tylko oficerowie, tak? Dzięki temu zawsze wykazywano pełne stany, że jest tam około 100% i armat 100% i żołnierzy 100%. Co prawda jakby ta orkiestra to jakby ta sama, co była wczoraj. Ten felczer, ci wszyscy tacy rzemieślnicy wojskowi, to jakby ci sami. No ale to generał inspektor na to nie patrzał, wystawiał wysokie noty i udawano się na kolejną ucztę. To oszustwo było powtarzane nagminnie. Czyli wykazywano stany pełne, a one były około 50%. Faktycznie w najlepszym wypadku, często jeszcze mniej. To była po prostu absolutnie kompletna fikcja.
No to mi trochę przypomina sytuację z niedalekiej przeszłości, kiedy muzycy różnych orkiestr strajkowali, bo pieniędzy było za mało. Tak. I ktoś zadał proste pytanie, czy gdyby w jednym czasie, o tej samej godzinie, zrobić koncert wszystkich orkiestr, które są na danym terenie. Czy któryś by się odbył w ogóle?
Żaden.
No właśnie.
Żaden, bo każdy muzyk gra w trzech orkiestrach. Tak. No to jest bardzo podobna sytuacja, tak. Natomiast tu był pewien kruczek w tym wszystkim i teraz zacytuję zupełnie innego autora, a mianowicie Józef Orłowski, dowódca Brygady Podolskiej Kawalerii Narodowej, właśnie w tej wojnie, o której mówimy, wojnie roku 1792, napisał: wolę ja poczt sowity pełny w szwadronach, niż parę z towarzystwa i pocztowego, który się nie żołnierzem, a luzakiem wraz staje. No i tu się pojawia pojęcie pocztu sowitego. Co to znaczyło? No to znaczyło, że ten towarzysz, który nie chciał wojować, tak, z różnych powodów. Bał się, nie miał zdrowia, nie miał chęci, z różnych powodów nie chciał się stawiać w szeregach, to musiał dostawić podwójną liczbę pocztowych. Czyli tak jak zawsze było dwóch, no to on musiał dostać cztery. I wtedy mógł się nie stawiać osobiście. No tak, ale ci pocztowi poddawali się już musztrze, tak? Oni byli oczywiście zupełnie innymi kandydatami na żołnierzy niż ci panowie, którzy służyli za towarzysz. I tak również było w wojnie 1792. Tu już następowały powoli, ale daleko idące zmiany. Z jednej strony biorące się właśnie z tego mechanizmu, że można było tam kogoś dać za siebie i ten żołnierz, który nie miał nic do stracenia, tak? Ten ubogi szlachcic czy jakiś mieszczanin, on się znacznie lepiej spisywał na polu walki niż ten posesjonat, który służył za towarzysz. No ale proszę państwa, tu trzeba powiedzieć coś jeszcze. Paradoksalnie w tym samym czasie, kiedy polska armia za Augusta III znajdowała się w stanie, no tak jak powiedzieliśmy, kompletnego upadku, pewnej fikcji, podtrzymywania pewnej fikcji, w tym samym czasie były bardzo mocne, potężne, no i często całkiem sprawnie działające oddziały prywatne. To nie było nic nowego. Znamy doskonale z Ogniem i Mieczem, od tego właściwie się zaczyna Ogniem i Mieczem, od dworu księcia Wiśniowieckiego w Łubniach i jego prywatnej armii. Przecież to w tej prywatnej armii służy Wołodyjowski, Skrzetuski, z czasem Longinus Podbipięta. To jest prywatna armia utrzymywana przez księcia Wiśniowieckiego, nie przez Skarb Rzeczpospolitej. Posłuchajmy, co na ten temat pisze oczywiście ksiądz Kitowicz. Gdyby był kto tak ciekawy i sposobny, żeby był przebiegł całą Polskę i Litwę i porachował żołnierstwo nadworne u wszystkich panów, zapewne naliczyłby go więcej niż Komputowego. Ledwo bowiem, który znajdował się senator i minister, żeby nie chował nadwornego żołnierza. I tu wymienia po kolei. Książę Hieronim Radziwiłł, no to był taki zaburzony typ, niewątpliwie, mówiliśmy o nim kiedyś, utrzymywał 6 tysięcy regularnego wojska, ale w związku z tym odmawiał płacenia podatków. On mówi, ja służę Rzeczpospolitej w ten sposób, ja tu utrzymuję to wojsko. Z tego nie było żadnego pożytku. Żadnego. To była zabawa. On komenderował tymi swoimi żołnierzami, kazał wybudować taki ogromny zamek z desek drewniany. Jedna część się broniła, druga atakowała. On zdobywał ten zamek, kazał go spalić. Taką miał zabawę. Tak? Natomiast podatków nie płacił. Mikołaj Potocki, sławny starosta Kaniowski, miał 2000 stałych żołnierzy. Franciszek Salezy Potocki, krajczy koronny, trzymał po pryncypialnych miastach swoich do kilkuset kozaków, czyli w każdym mieście większym miał swój oddział, kilkuset kozaków. Książę Jabłonowski, wojewoda rawski i brat jego starosta czechryński mieli dragoni i piechoty autoramentu cudzoziemskiego do 800 ludzi. Inni panowie znaczniejsi, jako to czartoryscy, lubomirscy, rzewuscy, sapiechowie ogińscy, chowali nadwornego żołnierza w mundur okrytego i należytym modelunkiem opatrzonego po 300, po 200, po 100 i po kilkadziesiąt. A po tych nie było prawie żadnego biskupa i senatora, wyjąwszy kilku ubogich, który by nie trzymał przynajmniej 12 dragonii albo kilku ułanów. Nareszcie nadworny żołnierz tak wszedł w modę, że lada panek mający intraty rocznej 100 tysięcy nie chciał być bez nadwornego żołnierza. Widzieć było prawie powszechnie przed karetą jakiego takiego podkomorzego starosty albo pana stolnika, pędzących szybkiego na konach, czasem jasnokościstych, kilku zarów albo kilku ułanów z chorągiewkami, co potem przeniosło się i do szlachty bez urzędów, byle majętnej, i do paniczów młodych, w fortunę znaczną po rodzicach wstępujących. A tak nie bardzo się omylę, kiedy nadwornemu żołnierzowi od wiela do mała w kupę zebranemu naznaczę liczbę 30 000, nie rachując kozaków, których mogło być na Ukrainie z drugie tyle. Każdy albowiem szlachcic mający wieś dziedziczną musiał chować takowych ludzi nie dla parady, ale dla obrony życia i majątku swego od hajdamaków. Tu, proszę państwa, ciekawe spostrzeżenie, czyli prywatne wojska, zdaniem Kitowicza, liczyły do 30 000 żołnierzy, czyli więcej niż armia komputowa, więcej. Teoretycznie te wojska mogły być użyte w jakiejś sytuacji zagrożenia. No tak, ale skoro nie było musztry, tak? skoro ci żołnierze nie potrafili się w szeregu porządnie ustawić, o czym wielokrotnie jest mowa w pamiętnikach z epoki, no to jak zintegrować te kompletnie różne oddziały, tak? Jak je zebrać, jak je wyżywić, jak je odróżnić? Jedni mieli mundury, inni nie mieli mundurów. Był to totalny chaos. A zauważmy, proszę państwa, i to jest bardzo, bardzo istotne spostrzeżenie, co się w tym samym czasie dzieje w państwach ościennych. Ja już nie będę mówił o jakiejś Francji, Anglii, nie. Mówmy o Prusach, Austrii i oczywiście Cesarstwie Rosyjskim. Tam powstają coraz większe regularne armie, regularne, czyli niepowoływane jednorazowo z okazji jakiejś kampanii, zagrożenia i tak dalej. Przecież w Polsce XVII jeszcze wiecznej sama ta armia komputowa jest bardzo mała. Stała armia komputowa to jest parę tysięcy żołnierzy, głównie czy prawie wyłącznie kawalerii, która stacjonuje na Ukrainie, broniąc tych granic od Tatarów i Kozaków. Tak? W momencie, kiedy wybucha straszliwe powstanie Chmielnickiego, hetman Mikołaj Potocki ma 6 tysięcy żołnierzy. I to nie w jednym miejscu, bo część jest w różnych twierdzach.
Rozproszone to wszystko jest.
Tak? Tymczasem te państwa ościenne zaczynają tworzyć stałe armie. Fryderykowie, ci kolejni królowie pruscy, zaczynają budować koszary. Tak? Czyli tworzy się miasta garnizonowe. W tym mieście jest taki i taki pułk, on ma koszary, ci żołnierze tam są na stałe. I to, proszę państwa, nie są żołnierze szlacheccy, to są właśnie żołnierze z plebsu. Oni są po prostu powoływani na wieloletnie służby, stają się zawodowymi żołnierzami. Pierwszym monarchą, który wprowadził pobór powszechny, był Fryderyk Wielki. Pierwszym państwem były Prusy. Czyli on pierwszy wpadł na pomysł, który dziś jest dość oczywisty, że każdy młody mężczyzna, ukończywszy pewien wiek, musi odbyć służbę wojskową. Tak? To wcześniej w ogóle nie przychodziło do głowy. W Polsce było to postawienie na głowie całej tradycji, całej zasady, że służba wojskowa była w gruncie rzeczy obowiązkiem, ale i zaszczytem szlachty. A chłop nie miał prawa brać szabli czy strzelby do ręki. Tak? Tutaj rozdzielano te przywileje i obowiązki bardzo długo i bardzo, bardzo stanowczo.
I powiedzmy sobie, bez sensu.
No i oczywiście, tak jak cały ustrój ówczesny polski doprowadził do tego, co znamy z historii. Czyli w Prusach, w Austrii, w Rosji tworzą się stałe, zawodowe armie. Tu też dodajmy rzecz jeszcze bardzo ciekawą, że dla tych monarchów był to dobry sposób na zagospodarowanie, że tak powiem, nadwyżki ludzi politycznych. O kim myślę? No myślę o szlachcie, tak? Nie każdy szlachcic, nawet zamożny, mógł dostawać znaczące funkcje państwowe. Ich wpychano do armii. Oni się stawali oficerami. Tych oficerów było zawsze bardzo dużo. To były takie czasy, że umówmy się, że jeden generał to przypadał mniej więcej na 1000 żołnierzy, więc taka armia to miała tych generałów sporo. Tylko czym innym była ta prawie że fikcyjna polska armia, czym innym była na przykład armia pruska, gdzie to była prawdziwa armia, prawdziwe ćwiczenia, prawdziwa musztra, prawdziwi oficerowie. Skończyło się to wszystko tak, jak się skończyć musiało, a jak to przebiegało w roku 1792, no to o tym powiem już Państwu za tydzień.
A jeśli ktoś chce posłuchać, o czym rozmawialiśmy dziś, to oczywiście strona internetowa Radia Gdańsk zawsze do Państwa dyspozycji.